Gry polityczne.
Rząd zadecydował o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Ma to związek z informacjami o otwarciu lotniska Kaliningrad-Chrabrowo dla lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W tych grach politycznych dyskusja między innymi o ryzyku wystąpienia kolejnego kryzysu migracyjnego. Oprócz tego pytania o zmiany dotyczące sądownictwa, oświaty i terminu wyborów samorządowych. Przed mikrofonem Michał Buraczewski. Zapraszam. A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rząd reaguje na niepokojące doniesienia z Kaliningradu budową tymczasowej zapory na granicy. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe popiera taki krok?
Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Jest najważniejsze dla naszego regionu, dla sąsiednich województw, żeby ta granica zewnętrzna Unii Europejskiej była bezpieczna i tak jak za pierwszym razem poparliśmy budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej, kiedy mówiliśmy, że ważna jest sama zapora, ta fizyczna, ale też ważne jest zabezpieczenie perymetryczne, jak najszybsze doprowadzenie do tego, żeby ten cały elektroniczny system informowania o próbach przekroczenia, o tym, że ktoś próbuje pokonać granicę, jest jak najszybsza, jest konieczne i potrzebne. Więc dzisiaj mówimy też, że skoro rządzący, bo oni mają więcej tych informacji, ministrowie odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa, dzisiaj, jeżeli podejmują taką decyzję, też będziemy to wspierać. Oczywiście jest to dla nas ważne, bo te próby przekraczania przez migrantów, często migrantów zarobkowych, nie migrantów, którzy uciekają przed wojną, czy też przed krzywdą, która im się dzieje w danym kraju, ale po prostu szukają lepszego życia, więc to zabezpieczenie jest potrzebne, ale też tu ważne, żeby rządzący chcieli z opozycją na te tematy rozmawiać i Rada Bezpieczeństwa Narodowego, którą powinien zwoływać w miarę potrzeb i dość często prezydent, bo to jest ważna informacja i ważne kwestie, które nie dotyczą tylko samego rządu i najbliższych dni, tygodni, miesięcy, ale też lat. I też za chwilę wybory parlamentarne. Nie wiemy, jak się ułoży większość, która będzie rządzić. I to wszystko ważne, żeby odbywało się w takim dialogu i konsensusie. Wtedy jest gwarancja tego, że to będzie utrzymane, że będzie kontynuowane, jeśli ktoś się na takie rozwiązania zgadza. Oczywiście po stronie opozycyjnej są różne podejścia i różne stanowiska w tej sprawie. Nasze stanowisko PSL-u, Koalicji Polskiej, jest jednoznacznie stałe i niezmienne. Możemy zmieniać ewentualne kwestie, czy to robić szybciej, czy to robić lepiej, ale oczywiście co do zasady tą granicę trzeba zabezpieczyć.
No właśnie, porozmawiajmy o postawie opozycji w tej sprawie. Głosy poparcia dla budowy tej tymczasowej zapory słychać także wśród polityków lewicy. Podzielone jest środowisko Koalicji Obywatelskiej. Szef klubu Borys Budka mówi, że popiera uszczelnienie granicy, ale oburzenia decyzją nie kryje. Europosłanka Janina Ochojska i pyta na Twitterze, czy Borys Budka i rząd PiS zostali pozbawieni rozumu? Wydaliście ponad 1,5 miliarda złotych na zaporę na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur, to tańsze i skuteczniejsze, pisze Janina Ochojska. Jak oceniacie, panowie, ten komentarz? Czy to zapowiedź podobnych protestów, jakie były na granicy polsko-białoruskiej?
Niestety nie wszyscy się nauczyli z tej ostatniej sytuacji, którą mieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, szczególnie tutaj w naszym regionie. nie wszyscy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Tak naprawdę Łukaszenka zafundował nam pewien kryzys. To tutaj można powiedzieć niejako rozpoczęła się wojna na Ukrainie, bo tutaj planowano zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej i zrobić przedpole do wojny. Niestety, ale z naszej perspektywy stety bardzo szybka i odpowiedzialna decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości o postawieniu takiej zapory skutecznie zatrzymała te zapędy i dziwię się, że jeszcze są w Polsce politycy, którzy mówią, że zapora jest niewłaściwa, że to jest zły krok, ale też pozytywnie oceniam tych wszystkich, którzy będąc w opozycji do rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie pozytywnie się wypowiadają, uważają, że takie zapory powinny powstawać. To skutecznie przeciwdziała próbom destabilizacji naszego regionu i warto też podkreślić, że Unia Europejska też dzisiaj już przyznaje się do tego, że to faktycznie było dobre posunięcie. Dzisiaj widzimy, że również takie kraje jakby choćby Finlandia, która podjęła decyzję o budowie podobnego muru, rozpoczynają właśnie tą inwestycję na długości około 200 km, ponieważ mają znacznie większy odcinek graniczny fińsko-rosyjski, tam jest prawie ponad 1000 km. Rozpoczynają od 200-kilometrowego odcinka, ale właśnie też konsultują się z nami, widzą w tym szansę, żeby odeprzeć również tam takie działania. No i tutaj nasz rząd również postanowił, żeby od strony północnej podobną zaporę stworzyć. Ona będzie troszeczkę inna niż to, co mamy na Podlasiu. To będzie zbudowane zapora wysokości 2,5 metra, szerokości 3 metrów, zbudowana wyłącznie z koncentryny. Również tam planujemy instalować elektronikę odpowiednią, a także zabezpieczenia dla zwierząt. Chcemy, żeby jak najmniej szkód w środowisku ta zapora powodowała. No niestety sytuacja jest bardzo trudna.
Ale w tej chwili chyba nie można wykluczyć, że zapora będzie solidna, tak jak na granicy polsko-białoruskiej.
Oczywiście cały czas monitorujemy i analizujemy sytuację. Jeżeli te samoloty będą zwozić z Bliskiego Wschodu, z północnej Afryki do Kaliningradu właśnie nielegalnych migrantów, którzy później będą próbować forsować granicę Unii Europejskiej. Być może i tam powinien powstać taka zapora, jak mamy tutaj na Podlasiu. Cały czas to jest monitorowane. Mam nadzieję, że już nasze szybkie działania i decyzje spowodują, że pewien zapał strony rosyjskiej co do tego, żeby zwozić na swoje terytorium uchodźców, nielegalnych migrantów, że to jako też ich powstrzyma przed tym zamierzeniem. My nie mamy wyjścia, musimy się bronić. Wiemy, do czego zdolny jest Putin, tu nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego, jak często też mówi prezes, chcesz mieć pokój, spokój, szykuj się na wojnę. Tutaj być może nie ma radykalnych działań, ale te podstawowe zasady ochrony naszej granicy są już wdrażane. Wojsko wchodzi z budową i mam nadzieję, że ta zapora również na tym odcinku północnym dzielącym Polskę z obwodem kaliningradzkim powstanie jak najszybciej.
Nie możemy wykluczyć, że Białoruś oraz Rosja będą chciały jeszcze raz odwrócić naszą uwagę, pokłócić nas wewnętrznie i wywołać podziały, powiedział dziś wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Czy wobec tego wypowiedzi jak Janiny Ochojskiej to woda na młyn dla polityki Rosji i Białorusi?
Ja oczywiście doceniam to wszystko, co robiła do tej pory Janina Ochojska, kierując Polską Akcją Humanitarną, ale akurat w kwestii tej granicy, kwestii bezpieczeństwa naszej granicy, no mam odmienne zdanie. Dzisiaj Polacy zdali egzamin z pomocy humanitarnej chociażby Ukraińcom, którzy uciekali z kraju objętego wojną. Natomiast tu są procedury międzynarodowe, których należy przestrzegać. Jesteśmy granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i to my bierzemy na siebie cały ciężar. O tym też mówiliśmy, że chociażby to współfinansowanie zapory powinno być czynione z budżetu Unii Europejskiej, bo zabezpieczamy tak naprawdę całą Unię Europejską. I takie oczywiście słowa sprzeciwu, one służą propagandzie rosyjskiej, propagandzie białoruskiej, że my tu mamy różne podejście. Oczywiście trzeba traktować w sposób ludzki, humanitarny tych nawet nielegalnych imigrantów. Tu nie ma dwóch zdań. Trzeba traktować ich w sposób godny, bo to są ludzie. Natomiast no, nie wolno doprowadzić, by procedury, by prawo było łamane i strona rosyjska, białoruska chciałaby pewnie to wykorzystać dalej, bo to nie chodzi tylko o biznes, który oni tam robią, że podstawiają samoloty i duże pieniądze otrzymują od osób, którym obiecuje się lepsze życie. Natomiast też taki oczywiście wymiar propagandowy tego działania i pokazywanie później różnych obrazków, różnych wypowiedzi, czasem nawet wyrwanych z kontekstu, po to tylko, żeby przekonać swoich obywateli do tego, że władza Rosji czy władza Białorusi ma rację w tym, co robi.
Z polityki międzynarodowej wracamy na nasze krajowe podwórko. W piątek Sejm przyjął przepisy wzmacniające w szkołach nadzór kuratorów oświaty. Będą oni mieli decydujący głos w sprawie zajęć prowadzonych w szkołach przez organizacje pozarządowe. Decyzje mają być poprzedzone konsultacjami wśród rodziców. Jak proponowane zmiany w oświacie ocenia PSL?
To oczywiście nie byliśmy za tym, żeby wzmacniać rolę kuratorów, bo to rodzice przede wszystkim powinni decydować, jakie środowiska, jakie organizacje pozarządowe w tych szkołach powinny mieć możliwość organizowania różnych spotkań, różnych debat. Też tutaj rola samorządu jednak powinna być silna w tych kwestiach, no bo to wójt, burmistrz, prezydent miasta zatrudnia dyrektorów, prowadzi szkoły, więc to powinno być w gestii właśnie samorządów. Oczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma inną wizję i minister Czarnek przekonuje, że to jest wszystko dla dobra uczniów, dla dobra młodzieży. No, środowiska też młodzieżowe, sami uczniowie, już ci około pełnoletni czy pełnoletni, wyrażali sprzeciw w wielu miejscach i to miało miejsce w polskim parlamencie i na ulicach w różnych miejscach były przeciwko temu manifestacje odbywały się, więc tutaj myślę, że trzeba przede wszystkim słuchać rodziców. Oni chcą jak najlepiej dla swoich dzieci i to oni powinni mieć decydujący głos w tej sprawie.
A jaka powinna być rola kuratora oświaty w przypadku takich zajęć organizowanych przez stowarzyszenia, różne inne organizacje pozarządowe?
Kurator powinien reagować, jeśli pojawiłyby się takie sygnały, że no, ma miejsce jakaś sytuacja, do której nie powinno dojść, nie powinno być tego typu akurat spotkania. Tu w takich momentach kurator powinien mieć głos silny w tej sprawie, ale mówię wcześniej, dobrze skonsultowany z rodzicami, z nauczycielami, bo przecież i nauczyciele, i rodzice chcą jak najlepiej dla dzieci.
Czy zwiększony nadzór kuratorów oświaty jest potrzebny, czy nie wystarczy to, o czym mówił poseł Krajewski, że to rodzice powinni mieć decydujący głos, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe w szkołach?
Oczywiście, moim osobistym zdaniem jest to, że właśnie rodzice powinni tutaj wieść prym, jeżeli chodzi o to, jak powinny wyglądać zajęcia dodatkowe, które są organizowane na terenie placówek oświatowych. Ale też warto podkreślić, że w tej ustawie jest też próba wzmocnienia kuratora, który niejako równoważyłby ten nadzór wspólnie, tak było wcześniej powiedziane, z samorządem, który jest jednostką prowadzącą. Często też słyszymy o przypadkach, gdzie to właśnie z samorządu płyną różnego rodzaju naciski i tutaj te wprowadzenie silniejszego mandatu kuratora spowoduje, że ten dyrektor będzie mógł czuć się bardziej neutralny w swoich działaniach, ale jednocześnie chcemy podkreślić, że jak ważną rolą w całym procesie wychowania i w edukacji są rodzice, dlatego też wszelkie próśby czy wprowadzenie dodatkowych zajęć przez organizacje pozarządowe muszą być skonsultowane właśnie z rodzicami. I to Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii wszystkich rodziców, którzy przyprowadzają swoje dzieci do szkoły, będzie podejmowała pewne stanowisko w sprawie i przekazywała dyrektorom i wspólnie właśnie ta odpowiedzialność dyrekcji z rodzicami będzie decydowała, czy dana organizacja pozarządowa będzie mogła wejść ze swoimi materiałami na teren szkoły i prowadzić takie zajęcia dodatkowe, czy też nie. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczymy też, jak to później wyjdzie w tak zwanym praniu. Być może trzeba będzie jeszcze to bardziej doprecyzować różne działania, ale ja myślę, że to jest właściwy kierunek i sądzę, że to jest potrzebne polskiej szkole.
Ale i tak ostateczny głos, jeżeli chodzi o te zajęcia dodatkowe, będzie miał kurator oświaty, a nie rodzice.
Mówimy cały czas o zajęciach jakby dodatkowych, wychodzących poza zakres nauki obowiązkowej. I tutaj właśnie przede wszystkim rodzice w pierwszej kolejności się będą wypowiadać, ale kurator też będzie miał też nadzór.
Na przykład
w przypadku wątpliwości będzie mógł wezwać dyrektora do złożenia informacji i tutaj będzie mógł też reagować.
I na przykład pomimo pozytywnej opinii rodziców i dyrekcji szkoły może zablokować kurator takie zajęcia zgodnie z projektem. Czy to jest potrzebne, żeby był taki właśnie organ, który mówi stop, ja nie pozwalam, bo nie jest to zgodne, nie wiem, z programem
nauczania?
Panie redaktorze,
nie żyjemy w próżni. Ministerstwo Edukacji dostawało sygnały o różnych przypadkach i to jest pewien wynik tej właśnie konsultacji, które były poczynione w ministerstwie, że potrzebny jest taki instrument, gdzie też kurator powinien mieć głos jakby decydujący w takich sprawach i myślę, że to nie wzięło się znikąd, to też jest potrzebne i to wyszło też z analizy różnych przypadków, z którymi miało do czynienia ministerstwo.
To porozmawiajmy teraz o kolejnej sprawie, którą zajął się parlament w ubiegłym tygodniu, mianowicie terminem wyborów samorządowych. Sejm odrzucił senackie weto dotyczące przedłużenia kadencji samorządów do 2024 roku, czyli wtedy to wiosną 2024 mają się odbyć wybory. Jeszcze podpisu prezydenta pod tą ustawą nie ma. Ale pytanie, czy nie da się jednocześnie przeprowadzić wyborów parlamentarnych i samorządowych?
Oczywiście, jeżeli przyszłaby taka konieczność, takie wybory można by było przeprowadzić, z tym, że jest...
Byłyby mniejsze koszty?
Tyle, że jest pewien szczegół, który trzeba brać pod uwagę, a chodzi o to, żeby rozliczenie finansowe tychże wyborów mogło się odbyć w sposób prawidłowy. I na to zresztą zwraca uwagę Państwowa Komisja Wyborcza, która również podnosiła ten temat, że przeprowadzenie tak rozległych wyborów, bo parlamentarne i samorządowe to są taki rodzaj wyborów, gdzie rzeczywiście zawiłość, finansowanie, bardzo duża ilość kandydatów, którzy startują w poszczególnych wyborach, powoduje, że to rozliczenie jest naprawdę bardzo obszerne i z tego względu podjęliśmy jakby decyzję i inicjatywę, aby rozsunąć te wybory i zorganizować je w przeciągu pół roku. W pierwszej kolejności parlamentarne, następnie samorządowe, by wszystko odbyło się prawidłowo, żeby nikt komu nie mógł zarzucić, że odbyły się z pewnymi nieprawidłowościami i myślę, że tak naprawdę nie mamy wyboru, no musimy pójść właśnie tym rozwiązaniem.
Opozycja proponuje skrócenie kadencji parlamentarnej.
Tak naprawdę w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na wydłużenie kadencji samorządowcom, doskonale wiedzieli już wtedy posłowie i my na to zwracaliśmy często uwagę, że te wybory nałożą się jedne na drugie i faktycznie w tym samym czasie pewnie byłby to problem, żeby to dobrze przeprowadzić, właściwie rozliczyć, bo wpłaty, które są dokonywane na poszczególnych kandydatów, na konta, które później są przedmiotem sprawozdań finansowych składane do Państwowej Komisji Wyborczej, później kwestia organizacyjna przeprowadzenia tych wyborów mogłoby nieść jakieś tutaj problemy. Myślę, że to byłoby do zrobienia, ale więcej trudności po drodze mogłoby nas spotkać. No ale wtedy nikt nie chciał słuchać opozycji, tylko szybkie wydłużenie kadencji samorządom. A dzisiaj trzeba próbować, podejmuje Prawo i Sprawiedliwość próbę do tej pory skutecznie. Zobaczymy, co na to pan prezydent jeszcze powie, bo zostało odrzucone weto senackie i dzisiaj jest taka sytuacja, że te wybory będą przesunięte, jeżeli pan prezydent się na to zgodzi. Ale to wszystko jest mniej istotne, bo dzisiaj myślę, że jak długie te kadencje będą, nie jest aż tak istotne, jak te kadencje będą dokończone, czy my będziemy mieli te środki z Krajowego Programu Odbudowy, czy będą wydatkowane środki w programach unijnych, w których dzisiaj są rozliczenia, a pokazuje, że samorządowcy często już nie mają pieniędzy na wkłady własne. I tutaj będzie chyba większy problem z tym, jak też będzie wyglądać ta wydłużona kadencja. Czy będą dalej rady funkcjonować, czy tylko zarządy gmin, miast, województw, powiatów. Więc tutaj tych różnych wątpliwości jest sporo, no ale to rządzący biorą na siebie ten ciężar, żeby to przeprowadzić jak najlepiej.
W mojej głowie nasuwa się jeszcze jedna wątpliwość, czy będzie się dało jednocześnie przeprowadzić wybory samorządowe i te do Parlamentu Europejskiego, bo akurat wypadają na wiosnę 2024.
One pewnie w tym samym terminie nie będą, ale już część tej kampanii wyborczej może się na siebie nałożyć i tutaj faktycznie to jest być może kolejny problem, który będziemy musieli rozwiązywać.
Czekamy na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, bo teraz ustawa dotycząca wyborów właśnie trafi na jego biurko, a za chwilę w Grach Politycznych porozmawiamy o tym, jak Polska będzie walczyć o odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
Gry polityczne.
Do Komisji Europejskiej wkrótce ma trafić pierwszy wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreśla, że chodzi o to, by komisja mogła dokładnie wskazać, które z unijnych wymagań dotyczących zmian w polskim sądownictwie nie zostały spełnione. Rozumiem, że słowa Ursuli von der Leyen, że chodzi m.in. o przywrócenie do orzekania zawieszonych sędziów, to za mało i taką odpowiedź rząd chce otrzymać na papierze.
No, cały czas prowadzimy dialog, cały czas czekamy na tak zwane zielone światło. Oczywiście ten wniosek jest przygotowany i tak.
O zielonym świetle mówiliśmy już w czerwcu.
To prawda. Jednak no, cały czas ze strony Unii Europejskiej odbieramy to jako piętrzenie dodatkowych jakby problemów mających na celu spowodowania opóźnienia przekazania Polsce tych środków. Zupełnie jakby niezrozumiałe poczynanie. Wykonaliśmy kamienie milowe, do których się zobowiązaliśmy i teraz mam nadzieję, że już bez większych problemów zostanie wniosek oczywiście złożony do Unii Europejskiej i otrzymamy te środki. Są to bardzo duże środki i wierzymy, że już nic nie stanie, żadna polityczna rozgrywka na przeszkodzie ku temu, aby te środki wpłynęły do Polski. Odbieramy to też jako szczególnie z niepokojem obserwujemy zachowanie opozycji, które można odnieść wrażenie kibicuje stronie europejskiej, żeby właśnie zwlekać i powodować, aby te pieniądze nie wpłynęły na polskie konto. wbrew, wprost można to też odczytać z ust liderów opozycji, którzy mówią, że te pieniądze będą, ale dopiero jak oni wygrają wybory. No tak stawianie sprawy powoduje, że pozycja Polski słabnie. Tak nie powinna zachowywać się odpowiedzialna opozycja. Niestety tego doświadczamy już od wielu miesięcy i warto po raz kolejny zaapelować również do opozycji, aby w tej sprawie mówiła z rządem jednym głosem i również swoimi kanałami starała się wywierać taki wpływ, aby te pieniądze trafiły do Polski. I mam nadzieję, że wkrótce w końcu to się stanie. Wniosek odnośnie kar, o których tutaj pan redaktor wcześniej wspominał, o wstrzymanie tych kar, też został złożony.
To jeszcze przed audycją, jak rozmawialiśmy.
Mam nadzieję, że też zostanie pozytywnie rozpatrzony i będziemy mogli w formie dialogu i partnerskiej współpracy z Unią Europejską realizować te plany, które zamierzyliśmy, że będziemy tymi finansami, tymi środkami odbudować Polskę po stanie pandemii, w tym trudnym czasie wojny na Ukrainie. No i cały czas liczę też na opamiętanie się opozycji, żeby nie przeszkadzała, ale wspierała w tej sprawie.
Opozycja opozycją, ale pod koniec lipca Ursula von der Leyen mówiła w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że w kamieniach milowych chodzi właśnie między innymi o zapewnienie sędziom możliwości badania statusu innych sędziów i przywrócenie do pracy zawieszonych sędziów. Takich rozwiązań nadal nie ma. Czy zatem polski rząd powinien powiedzieć, sprawdzam i zgodzić się na te warunki?
Na kolejną turę rozmów wyjeżdża minister Szynkowski-Welsenk. Mam nadzieję, że na dniach zakomunikuje pozytywne wieści dla Polski i również ta kwestia zostanie rozwiązana.
Czy niewypełnienie pojedynczych kamieni milowych warunków, o których mówiła szefowa Komisji Europejskiej, powinno skutkować blokowaniem całości funduszy dla Polski?
Na taki rozwój wypadków zgodził się pan premier Morawiecki, bo właśnie spełnienie kamieni milowych jest warunkiem otrzymania tej pomocy, ale też warunkiem jest złożenie samego wniosku, którego Prawo i Sprawiedliwość do dzisiaj nie złożyło. Tutaj za dużo chyba posłowie, senatorowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą wyczytać z ust opozycji, bo nie wiem, nawet już chyba w myślach czytacie niektórym, ale jest taka prawda, że ten, który chce, szuka sposobu. Ten, który nie chce, szuka usprawiedliwienia. Wiele krajów członkowskich już takie pieniądze otrzymało. My tych pieniędzy ciągle nie mamy. Niestety, kiedy pan prezydent proponował swój projekt ustawy tej odblokowującej środki KPO, jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe złożyliśmy odpowiednie poprawki. Te poprawki nie zostały przyjęte. Mówiliśmy, że te poprawki dają szansę na odblokowanie środków z KPO. I teraz też po raz kolejny składamy projekt taki ratujący ostatniej szansy, ratujący te środki z KPO, bo na te środki czekają polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, samorządy w dobie tej ogromnej drożyzny, w tej największej w historii inflacji. Te środki powinny być tutaj pracować, no ale okazuje się, że ani premier Morawiecki nie rządzi polską polityką, ani prezes Kaczyński, tylko rządzi pan minister Ziobro wraz z kilkoma posłami Solidarnej Polski, która tych pieniędzy od początku nie chce. Głosowali przeciwko tym środkom w polskim parlamencie, a mówienie, że rezolucje coś zmienią, no te rezolucje nic nie zmieniają, bo one nie stanowią prawa. Rezolucja jest przyjęta, która tak naprawdę nic nie wnosi. Najważniejsze jest tu i teraz, czyli przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą na to, by środki do Polski popłynęły. Jeżeli do końca roku te wnioski nie będą złożone, część pieniędzy zostanie utracona bezpowrotnie i wszyscy się o tym za chwilę przekonamy, bo ten optymizm mówicie już od dłuższego czasu, że już za chwilę te środki się pojawią. Mijają kolejne tygodnie, miesiące, tych pieniędzy dalej nie ma. Co do wymiaru sprawiedliwości, pan prezes Kaczyński mówił to już dosyć dawno, że te reformy się nie powiodły, że one nic nie zmieniły. I dzisiaj, czy jest ważniejsze kilku sędziów w Polsce, czy ogromne miliardy, ogromne pieniądze, które do tej Polski mogą popłynąć? Bo dzisiaj jako województwo podlaskie też widzimy te zagrożenia, bo przecież i rolnicy, jesteśmy regionem typowo rolniczym. Rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy skorzystał ze środków unijnych naprawdę
pieniądze
wiele.
Z funduszu odbudowy tak trafiały do wielu różnych sektorów, ale zatem czy polskie władze powinny zdecydować się na duże ustępstwa wobec Komisji Europejskiej i zastosować się w 100% do ich zaleceń?
Przede wszystkim zasada umowy dżentelmeńskiej pokazuje, że jeśli się ktoś na coś umówił, powinien tego słowa dotrzymać. Jeśli uzależnił premier Morawiecki przestrzeganie praworządności i wypłacanie środków później z KPO od spełnienia tych poszczególnych kamieni milowych, trzeba je dzisiaj spełnić, bo to było wiadome, nikt nikogo nie zaskoczył. Premier, będąc na spotkaniach w Brukseli, na to się godził i dzisiaj to trzeba wypełnić. Jeśli Bruksela będzie dalej tworzyć, piętrzyć problemy, no to już tutaj oczywiście, że trzeba podejmować inne działanie i szukać też swojego, ale przede wszystkim trzeba budować dobre relacje i z sąsiadami wokół, i z tymi, z którymi oczywiście się da, no bo nie za wszelką cenę, ale też z Unią Europejską, bo to jest polska racja stanu, by te środki jak najszybciej się pojawiły. To, co mówimy, i po pandemii odbudowywać trzeba gospodarkę, i kwestia wojny, która się rozgrywa za granicą wschodnią.
Nie ulega wątpliwości, że pieniądze są Polsce bardzo potrzebne, ale czy Komisja Europejska nie wykorzystuje politycznie tego instrumentu, jakim jest plan odbudowy, i może głównym powodem, dla którego te pieniądze nie są wypłacane, jest to, że obecny rząd w Polsce nie zgadza się w wielu kwestiach z polityką Komisji Europejskiej.
Jakoś pozostałe kraje członkowskie potrafiły znaleźć rozwiązanie, konsensus, i środki pracują już dzisiaj na kontach poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tutaj jest cały czas właśnie stawianie wszystkiego na ostrzu noża, zamiast próba znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Bo tak jak i w kwestii kar, trzeba było doprowadzić do tego, by te kary nie były naliczone, nie trzeba było ich dzisiaj płacić, a nie dzisiaj składać wniosek o to, by zawiesić te kary, by ich nie płacić. Zawsze trzeba działać tam, gdzie jest to możliwe, żeby nie doprowadzić w ogóle do postępowania przed TSUE, żeby nie doprowadzać do zwarcia, a rozstrzygać te problemy za pomocą polskiej dyplomacji, za pomocą przedstawicieli rządu czy samorządów też w niektórych przypadkach.
Do tematu kar Unii Europejskiej jeszcze wrócimy, ale teraz pytanie do senatora Mariusza Gromki. Czy rację miał Zbigniew Ziobro, który w czerwcu ostrzegał przed zaakceptowaniem tak zwanych kamieni milowych, mówił o swoich obawach, że Komisja Europejska może szantażować politycznie Polskę?
No, pan minister, jako osoba doświadczona w pracy w Europarlamencie, miał okazję poznać, jak funkcjonują kulisy tejże polityki, i faktycznie takie głosy, które tutaj pan redaktor przedstawił, pojawiły się, i rzeczywiście obserwujemy pewną niechęć ze strony Unii Europejskiej w stosunku do Polski. Ale też chcę podkreślić, że kamienie milowe, które my się zobowiązaliśmy zrealizować, to w zasadzie każdy kraj Unii Europejskiej musiał podobną drogę też przejść. Poszczególne kraje również zobowiązały się do wdrażania pewnych regulacji do swoich systemów prawnych, i w niektórych przypadkach one, podobnie jak w Polsce, cały czas trwają, ale ja mam nadzieję, że ostatecznie wszystkie kraje Unii Europejskiej będą mogły skorzystać z tych środków, zarówno z tych środków, które będą przekazywane. W przypadku Polski to jest około prawie 30 miliardów euro, ale do tego dochodzą jeszcze pożyczki w wysokości 11 miliardów euro, więc cały czas ta polityka trwa, również zakulisowo. Warto też skomentować, jak Unia Europejska podeszła do rozstrzygnięć wyborczych we Włoszech, kiedy nowa pani premier już na samym początku została pouczona, że musi tutaj bardziej stosować się do zaleceń europejskich niż realizować niejako swoją wizję polityczną, podając przykłady Polski, choćby Węgier, że w taki sposób też może być, mogą być Włochy potraktowane. To właśnie pokazuje, jak Unia Europejska również politycznie próbuje rozgrywać rządy poszczególnych państw i na to no, nie może być zgody.
Latem ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wezwał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej i właśnie wtedy zapadła decyzja o nałożeniu kar. Od roku jest naliczana kara w wysokości 1 000 000 euro dziennie i w przeliczeniu na złotówki straciliśmy już ponad 1 700 000 000 złotych. Ale od lipca tego roku Izby Dyscyplinarnej już nie ma, a kary nadal są naliczane i zastanawia mnie, dlaczego dopiero teraz Polska złożyła wniosek o wstrzymanie naliczania kar.
To wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, odbywa się w formie dialogu, próby znalezienia z Unią Europejską takiego rozwiązania, które byłoby akceptowalne dla dwóch stron. Ja mimo wszystko jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że pan minister, który wyjeżdża na rozmowę z panią komisarz, przywiezie do Polski niebawem dobre informacje i liczę, że tak będzie.
Czy Komisja Europejska powinna z automatu wstrzymać naliczanie kar, jeżeli Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana?
My mówiliśmy długi czas o tym, że ta Izba Dyscyplinarna nie spełnia swojej funkcji. To później potwierdził też sam prezes Kaczyński. I faktycznie dzisiaj nie mamy Izby Dyscyplinarnej, ale też te kwestie, które znalazły się w ustawie, w tym projekcie ustawy pana prezydenta, one nie spowodowały to, że cały jak gdyby wymiar sprawiedliwości został naprawiony. I to są kluczowe kwestie. To, co mówimy od długiego czasu, że trzeba to było zmienić, trzeba było to naprawić. I dzisiaj dobrze, że ten wniosek w ogóle się pojawia, bo każdy dzień to kolejne tysiące czy miliony euro, które mogą nie trafić do Polski, mogą nie trafić do naszego województwa, więc to rozwiązanie jest potrzebne, szukajmy wyjścia z tej sytuacji, bo to nie jest tak, że opozycja kibicuje temu, żeby środki nie popłynęły. To, że poparcie...
Swojego czasu Grzegorz Schetyna mówił ulica i zagranica.
To, że poparcie dla PiS-u spada i to odsłaniają kolejne sondaże, pokazują, że już dzisiaj raczej PiS nie będzie miał szans na sprawowanie władzy w Polsce po wyborach. To jest jedno, ale żeby środki popłynęły i żebyśmy mogli inwestować, mogli wychodzić z tej trudnej sytuacji, to jest drugie. I dzisiaj cała opozycja też powinna być solidarna, żeby te środki jak najszybciej się pojawiły w budżecie Polski, w budżecie samorządów, chociażby naszego wojewódzkiego. Dzisiaj właśnie trwa sesja sejmiku województwa podlaskiego i też Polskie Stronnictwo Ludowe takie stanowisko przedstawia, żeby rząd jak najszybciej doprowadził, by środki z Krajowego Programu Odbudowy popłynęły jak najszybciej do Polski.
Mówił pan o sondażach, że opozycja ma szansę na zwycięstwo w wyborach, zatem czy będzie wspólna lista? Ten temat już
oczywiście
kilku miesięcy.
Rozmowy trwają cały czas. My mamy niezmienne stanowisko w tej kwestii. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe mówimy o dwóch blokach. Blok liberalno-lewicowy, drugi blok ten centrowy, konserwatywny, który mogłoby tworzyć kilka podmiotów, z którymi rozmawiamy. I oczywiście się dajemy sobie czas do końca roku, czy do końca pierwszego miesiąca nowego roku, gdzie chcemy takie decyzje podjąć, ale też jesteśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe gotowi do tego, by wystawić własne listy i startować pod własnym szyldem, nie budując żadnego bloku.
No w takim rozdrobnieniu raczej nie ma szans na zwycięstwo ze Zjednoczoną Prawicą.
Zobaczymy, jak te sondaże dalej będą się przedstawiać, ale dzisiaj mimo tego, że pan prezes Kaczyński jeździ po całym kraju, spotyka się no niestety tylko ze swoimi działaczami, bo Suwałki chociażby pokazały, że nie chce się spotkać z tymi, którzy nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, tylko z osobami zapisanymi na listę i też jeszcze listę zweryfikowaną przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Więc ten dialog jest potrzebny i tu apeluję do pana senatora, żeby też zgłaszał to, że Polacy chcą z PiS-em rozmawiać i czekają na odpowiedzi na wiele pytań, a dzisiaj się zamykacie w swojej bańce, tylko niestety nie dając szansy na ten dialog ze społeczeństwem.
Skąd sygnały z Suwałk?
No i z Suwałk i z wielu innych miast w Polsce.
Próbował pan się dostać na spotkanie i dostał pan odpowiedź odmowną?
Ja nie muszę się tutaj na spotkanie umawiać, bo przecież jesteśmy posłami, możemy w ramach różnych prac Sejmu takie pytania zadawać, czy bezpośrednio do prezesa Kaczyńskiego, czy do premiera. Co czynimy? Ostatnio pytałem o finansowanie dodatku węglowego z mównicy sejmowej, więc takie pytania się ciągle pojawiają.
No ale też chcę powiedzieć, że nie jest prawdą, że tylko i wyłącznie członkowie mają możliwość uczestniczenia.
A jeszcze są sympatycy.
Uczestniczenia w spotkaniach z panem premierem Kaczyńskim, który już od lipca jeździ po całej Polsce, spotyka się również z działaczami, ale też osoby, które wcześniej zapisują się i wyrażają chęć udziału w takim spotkaniu, są wpisywani na liście i mogą na takie spotkanie przyjść. Niestety sale, którymi dysponujemy, nie są w stanie pomieścić wszystkich chętnych, a tych chętnych jest bardzo dużo. Stąd też no, musimy weryfikować i ze względów bezpieczeństwa dopuszczać i wpuszczać tylko osoby, które wcześniej się zapisały, żeby nie spowodować, że na sali pojawi się jeszcze więcej ludzi niż pozwalają na to względy bezpieczeństwa i z tego wynika, że ja rozumiem, że są też osoby no, niezadowolone, że nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu, ale to tylko i wyłącznie wynikało ze spraw i kwestii bezpieczeństwa i są miejsca, gdzie dysponujemy troszeczkę większymi obiektami i tam jest troszkę łatwiej przyjść na to spotkanie. Pan premier był już w okręgu tutaj białostocko-sokulskim. Był właśnie w ostatni weekend w okręgu senackim łomżyńsko-osuwalskim, więc już tutaj jest po spotkaniach. Bardzo pozytywne, budujące spotkanie. Również mnie cieszy
i takich politycznych spotkań
pana premiera Kaczyńskiego, że również jego zdaniem jest ważna budowa S8 w przebiegu Białystok-Augustów.
Takich politycznych spotkań możemy się spodziewać się bardzo dużo także po stronie opozycji, bo kampania wyborcza będzie się rozpędzać. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję.
I poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo, miłego popołudnia życzę.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za nieco ponad 5 minut wiadomości, a następnie popołudnie z Polskim Radiem Białystok, które poprowadzi Andrzej Bajgus. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne.